A my słuchamy wywiadu z Krzysztofem Gawkowskim, z liderem Lewicy. Siedzę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy z przewodniczącym klubu parlamentarnego Lewicy, panem Krzysztofem Gawkowskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry bardzo.
Przeczytałem w Wikipedii, że deklaruje się pan jako katolik. To jest prawda czy pomyłka?
Tak? Jestem katolikiem uczestniczącym i praktykującym.
I to jest niesprzeczne z byciem przewodniczącym klubu parlamentarnego Lewicy?
Nie, dlatego że mnóstwo ludzi lewicy jest wierzących, jest uczestniczących. Są też tacy, którzy może gdzieś ich wiara zwątpiła, ale pewnie tak jak w każdej formacji politycznej są ludzie, którzy wierzą w Boga i nie wierzą. My na lewicy też nikogo w kościele nie atakujemy. My mówimy tylko o pełnym rozdziale państwa od kościoła. To znaczy, żeby kościół nie wtrącał się do spraw politycznych, tak jak politycy nie powinni wtrącać się do życia duchowego.
No, ale jest jakaś doktryna społeczna Kościoła katolickiego, są encykliki, jest wykładnia tego wszystkiego, jakie są obowiązki i powinności katolika. Niekoniecznie niesprzeczne z deklaracjami lewicy.
Ja patrzę na to tak. Z perspektywy czasu, gdybyśmy sięgnęli do historii, bo pan rektor powiedział o encyklikach, to ja patrzę, że Chrystus był pierwszym socjalistą. Chciał pomagać ludziom, wyciągał rękę do wierzących i do niewierzących, nie szukał wrogów, szukał przyjaciół, dawał nadzieję, był opiekunem biednych i patrzę na pryzmat lewicy właśnie przez takie postępowanie. Zresztą w tych sprawach społecznych, podkreślam, społecznych, które głosił przez lata ostatni papież Franciszek, jest mi blisko, to znaczy w pomaganiu ludziom, rozliczaniu grzechów. Odcinam się od tego, co mówi w sprawie wojny na Ukrainie i puszczania oka do Rosji, ale w sprawach społecznych myślę, że to jest bardzo bliskie wszystkim ludziom.
Ale oczywiście wie pan, jakie pytanie chcę zadać. No pytanie o ochronę życia poczętego.
Tak, i dlatego lewica opowiada się za aborcją do 12 tygodnia życia, a nie za aborcją w 30 tygodniu życia. Dlatego lewica mówi o tym, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania i kobieta powinna w tej sprawie, pewnie z partnerem czy z mężem, podejmować również decyzję. My nie jesteśmy ortodoksyjni w mówieniu o tym, że komuś nakazujemy aborcję. Mówimy, prawo powinno być wyborem, a nie zakazem czy nakazem.
Czyli nie widzi pan sprzeczności między doktryną Kościoła katolickiego, a tym, co pan przed chwilą powiedział?
Doktryna Kościoła katolickiego przez tysiąclecia się zmieniała, nawet przez setki lat się zmieniała. Patrzę sobie na indeks księg zakazanych, do kiedy był na tym, w tym indeksie dzieło Mikołaja Kopernika. I myślę sobie, że jakby Mikołaj Kopernik myślił o tym, że doktryna Kościoła się nie zmieni, to przez 200 lat by go palili na stosie, a jednak ogłosił to, że zmienia się myślenie o Ziemi i o Słońcu.
No tak, ale przy okazji ochrony życia poczętego to nie jest doktryna kopernikańska, to nie jest nauka. Jeśli w ogóle nauka, no to no nauka stroi po stronie przyczyny i skutku.
Ja patrzę na to tak, że my mamy nie do czynienia z dzieckiem do 12 tygodnia, tylko z zarodkiem i kobieta ma prawo decydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego zarodka, który nosi w siebie, więc dla mnie to nie jest żadna sprzeczność.
A jak ocenić, w którym momencie zaczyna się dziecko, a w którym momencie kończy się zarodek i dlaczego pan twierdzi, że zarodek nie jest dzieckiem?
Bo tak uważam, to znaczy i jestem przekonany, że w nauce byśmy znaleźli potwierdzenie tego, ale patrzę też na to bardziej swobodnie. To znaczy mam poczucie, że nie powinniśmy poprzez doktrynę wiary zakazywać albo nakazywać wszystkim mieszkańcom jakiegoś państwa czy społeczeństwa czegoś, co ta wiara zakłada, że tak powinno być. No bo z drugiej strony, dlaczego mamy kobiecie, czy towarzyszącemu partnerowi, czy mężczyźnie, mówić, że do czegoś nie mają prawa. No i to przez lata Kościół katolicki, w tym jego najwięksi hierarchowie mówili, że złe jest używanie prezerwatyw. No i co? I dzisiaj też mamy tak myśleć, no przez 27 lat mówiono, że nie powinniśmy używać prezerwatywy. A w krajach afrykańskich wprost mówiono, że to jest grzech, jak się używa prezerwatywy, kiedy szerzyły się choroby takie jak AIDS. Ja wychodzę z założenia, że człowiek ma też wolną wolę. I ta wolna wola w moim przekonaniu katolika. Nie kłóci się z tym, co mówię i co czuję.
No, chociaż doktryna w tym wypadku jest zupełnie inna, ale nawet nie z punktu widzenia takiej doktryny katolickiej, tylko z punktu widzenia zdrowego rozsądku. Można się zapytać, kiedy, co się dzieje, czy poczęcie nie jest początkiem bycia człowiekiem, czy ktoś może zostać człowiekiem bez poczęcia.
Ja nie mam takiego poczucia, że dzisiaj ja mam rozstrzygać o tym, kiedy zarodek staje się człowiekiem, a kiedy człowiek przestaje być zarodkiem. Wiem, że człowiek rodzi się, jak wychodzi z łona matki i co do tego mam głębokie przekonanie. Pytał mnie pan redaktor, czy to w moim przekonaniu się kłóci. Nie kłóci się. Ja wolną wolę w tej sprawie pozostawiam kobiecie i nie kłóci się ze mną też, kiedy rozmawiam z wieloma księżmi, którzy uważają, że ich doktryna jest bliżej tego, co pan redaktor mówi, a wielu ludzi uważa inaczej, też wierzących, tak jak ja.
Ale jak patrzymy na Kościół katolicki, to w opozycji jest właściwie cała doktryna, którą w tej chwili reprezentuje lewica europejska.
Ja patrzę na to, co chcę zmienić, bo zaczęliśmy od sprawy najtrudniejszej, to znaczy od aborcji, ale ja przypominam, że w tym, co mówi lewica o Kościele, jest bardzo dużo rozsądku, na przykład wprowadzenie kas fiskalnych dla księży, którzy powinni dawać rachunek za udzielenie chrztu, pogrzebu czy ślubu. Nie rozumiem, dlaczego murarz, stolarz, dlaczego w każdym innym zawodzie mamy, nawet u taksówkarza, mamy kasę fiskalną. A dlaczego ksiądz nie może mieć kasy fiskalnej i państwo, mówię tutaj o Ministerstwie Finansów, nie może dysponować pełną skalą wiedzy, o jakich pieniądzach, przepływach mówimy. No, dla mnie, 40-latka, jest to dość niezrozumiała sytuacja, a myślę, że dla młodych ludzi jeszcze bardziej, że idą po prostą usługę i dostają rachunek, a w kościele na gębę się umawiają, ile za co mają zapłacić. Ksiądz powinien być traktowany tak samo i mieć po prostu sprawę dotyczącą kasy fiskalnej na porządku dzielnym, tak jak inne zawody. Więc tak, jak przechodzimy też na inne sprawy rozdziału państwa od Kościoła, to nie wydają mi się one zbyt trudne do wdrożenia.
A taca?
Taca jest, z oświadczenia powinna być elementem, z którego Kościół się rozlicza. Nikt nie policzy nikomu tacy, ale taca też nie jest kluczowym elementem codzienności, bo wiemy też, pan redaktor, jakaś część naszych widzów chodzi do kościoła i widzi, że nie mamy do czynienia z grubymi tysiącami, tylko pewnie setkami złotych. Ale już jeśli chodzi o pogrzeby, jeśli chodzi o chrzty, o śluby, to mamy do czynienia z każdorazową dużą kasą, która powinna być policzalna i nie powinno być problemu. Zresztą nie jestem w stanie wyobrazić sobie, dlaczego hierarchowie kościoła tak bardzo bronią się przed tym, żeby majątek, którym dysponują, w sensie tych wpływów, które tam są, był policzony. Dlaczego? Ja bym chciał, jako na przykład ojciec, który kiedyś będzie wydawał córki za mąż, albo jeżeli będą chciały, oczywiście, żeby to był ślub kościelny, bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało, chociaż uczęszczają na religię, to bym chciał, żeby ktoś mi kiedyś dał rachunek za to, dlaczego ma mi nie dać, bo co?
Bo może zaczął pan mówić o rozdziale kościoła od państwa, to może jeżeli kościół ma się nie wtrącać w sprawy państwa, to niech państwo nie wtrąca się w sprawy kościoła.
Tak, i dlatego zlikwidujmy fundusz kościelny, bo jak mamy się nie wtrącać, to dlaczego mamy fundusz kościelny rozwijać? On z roku na rok jest coraz większy i dofinansowywać z naszych wspólnych podatków kościół, skoro kościół utrzymuje się od 1000 lat i nigdy nie miał formuł wsparcia. My po roku 89 taki format zaczęliśmy rozszerzać, mówiąc, że powinniśmy kościołowi coś wynagradzać. Ja uważam, że nic już nie powinniśmy nikomu wynagradzać. W Polsce wszyscy powinni mieć równe prawa. Skoro Kościół katolicki bierze za swoje usługi pieniądze, może się z nich rozliczać, żeby była jasność. Nikomu nie zabraniamy brać za te usługi pieniędzy. Niech każdy za to płaci, niech to tylko będzie wszystko jawne.
To jest jedna z kwestii. Czy był pan na tym marszu Donalda Tuska?
Byłem na marszu, który nie traktuje jako marsz tylko Tuska. Szerzej go traktuje. To znaczy traktuje go jako marsz ludzi wkurzonych i mających nadzieję, że w Polsce zmieni się władza. Traktuję go jako marsz ludzi, którzy przyszli powiedzieć, że Polska może być trochę inna, uśmiechnięta, radosna, w której niekoniecznie będziemy tylko szczuli w mediach publicznych na to, że Tusk taki, siaki, owaki, a opozycja taka, siaka czy owaka zła. Patrzę na to też bardzo odpowiedzialnie, bo przecież organizowała to inna formacja polityczna. Lewica jednak uważa, że na opozycji dzisiaj nie ma potrzeby, żeby się kłócić, z kimś wspierać, czy szukać jakichś awantur. Trzeba razem coś robić. Razem robienie tego, myślę, że takich występów daje też poczucie, że opozycja może po wyborach razem rządzić i nie pokłóci się.
A czym jest wkurzona opozycja?
Nie chcąc, że opozycja. Najbardziej to chyba wkurzeni są ludzie. Tak jak patrzę na mieszkańców.
Jedni są wkurzeni, drudzy są zadowoleni. Polska jest podzielona.
Tak, ja dzisiaj rozmawiałem z mieszkańcami Bydgoszczy, którzy też głosują na PiS. To znaczy nie tylko z takimi, co głosują na lewicę i pewnie tam inne partie opozycyjne, ale podchodzili do mnie też ludzie na targu rano, gdzie rozmawialiśmy, dlaczego głosują na przykład na PiS. I mówili, że głosują na PiS, bo cieszą się, że dostają 13-14 emeryturę, a boją się, że nie dostaną jej, czy nie dostaną w ogóle wsparcia, jak przejmie inna formacja władzy. Jak tłumaczy im się szerzej, a nie podoba im się w PiSie wiele innych rzeczy. Nie podobają im się te afery, wyciąganie pieniędzy, te wszystkie miliony grube, które gdzieś są marnotrawione. Nie podoba im się kłótnia z Unią Europejską, ale boją się czegoś. Więc jak im się zaczyna opowiadać i przedstawiać format tego, że opozycja nie zamierza przyjść do władzy, żeby coś zabrać, a lewica jest tego gwarantem, bo nie chce odbierać żadnych zdobyczy socjalnych, społecznych, które PiS dał, to zaczynają otwierać też głowy, że to nie jest tak, że przyjdzie opozycja i im coś zabierze. Ja, jako człowiek lewicy, mogę obiecać jedno, lewica jak przyjdzie do władzy, nic dorobku społeczno-socjalnego, co dało PiS, nie będzie zabierała.
Czyli wszystko zostanie po staremu, to w takim razie po co idzie do władzy lewica?
Chociażby po to, żeby naprawić kilka rzeczy, które PiS zepsuł. Wymiar sprawiedliwości miały być krótsze.
Wymiar sprawiedliwości był zepsuty, zanim PiS doszedł do władzy.
PiS go zdeptał, a Ziobro go upolitycznił. No tak na to patrzę. To jest do naprawy. Media publiczne w formacie szczujących i cały czas podających propagandę, bo też się nie boję tego powiedzieć, też są do naprawy. I też nie uważam, że to będzie łatwa naprawa, ale na przykład w długie kadencje mediów publicznych wyobrażam sobie ponad politycznym podziałem wybrane, gdzie ktoś na przykład jak w Trybunale 9 lat jest prezesem, że nie będzie ulegał władzy. Co dalej? Myślę, że na naprawie jest przede wszystkim relacja z Unią Europejską, próba zdobycia tych pieniędzy wielkich, co leżą w Krajowym Planie Odbudowy, żeby w Polsce tutaj pracowały, żeby mogli obywatele z tego korzystać, więc spraw dużo jest załatwienia na szybko.
A nie wydaje ci się, może panu wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił dużo o tym, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, ile pieniędzy udało mu się dzięki uszczelnieniu VAT-u mieć w budżecie, żeby mieć inwestycje, pokazał na drogi, pokazał na to, co się dzieje w polskiej armii, w jaki sposób rząd Donalda Tuska armię zmniejszał, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak zwiększył budżet na obronność i zmienił doktrynę obronną.
Nie wiem, jaka była doktryna obronna przez lata w Polsce, bo przypominam, że PiS też rządziło, jak był obronny plan przygotowywany, ale nie chcę się odnosić do takich szczegółów, tylko popatrzę na to trochę szerzej. Pan premier Morawiecki dużo mówi o tym, że dużo PiS zrobił. Ja się pytam, a dlaczego nie zrobił wiele więcej, co mógł zrobić na stole? Od 2 lat leżą te wspomniane już pieniądze w Unii Europejskiej. To są polskie pieniądze w Brukseli, nie brukselskie pieniądze dla Polski. Krajowy plan odbudowy, który można by było ściągnąć. Premier obiecał 4 razy w ciągu tych 2 lat. 4 razy w parlamencie. Byłem na sali sejmowej, że złoży wniosek o ich wypłatę. Nie złożył nawet takiego wniosku. No wydaje mi się to dość nieuczciwe dla Polaków.
Ale panie pośle, wie pan, dlaczego te pieniądze są zablokowane? Dlatego, że elity europejskie bardzo nie lubią rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana koledzy, którzy są w Parlamencie Europejskim, bardzo prosili, wzywali do tego, żeby te pieniądze nie były Polsce wypłacone.
Miałem okazję rozmawiać z komisarzami europejskimi o tym, czy Polska dostanie pieniądze z KPO. Wszyscy twierdzili, że dostaną te pieniądze, ale trzeba zacząć od podstawy. To znaczy, jak chcemy na przykład uzyskać wniosek o 500+, które rząd PiSu dawał, to trzeba złożyć wniosek. Jak go nie złożysz, to ich nie będziesz dostawał. No tak wygląda sytuacja. Sam mam 3 dzieci i wiem, jak wyglądała ta sytuacja. I tak dokładnie wygląda sytuacja w Unii Europejskiej. To znaczy, my chcemy mieć pieniądze, ale nie złożyliśmy nawet wniosku. Znaczy, nie podpisaliśmy nawet prośby, żeby nam je przysłano. Mam inną ocenę niż pan redaktor w tej sprawie. Uważam, że Mateuszowi Morawieckiemu i PiSowi, panu Kaczyńskiemu, na rękę jest, że te pieniądze nie przychodzą, bo łatwiej prowadzić kampanię, mówiąc, że to winna Bruksela, bo tam źli ludzie, wszyscy się przeciwko PiSowi sprzysięgli. Nie wierzę, że się Unia sprzysięgła przeciwko PiSowi. PiS po prostu nie umie dobrze załatwiać polskich interesów Brukseli i tak samo na przykład już nie w sprawie KPO, w sprawie uchodźców z Ukrainy. Przyjechało do nas ich tutaj miliony, mieliśmy dostać wielkie pieniądze, nie wylobowaliśmy tego i nie dostajemy pieniędzy za to, że tyle ludzi przyjęliśmy.
I myśli pan, że to dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest taki słaby, czy komisarze europejscy i Unia Europejska tak nie lubi prawicy, że postanowiła kłody pod nogi rzucać rządowi Mateusza Morawieckiego?
W Europie w różnych państwach rządzi prawica i to czasami bardziej...
Orban.
Inna niż Orban. Rządzi prawica, bo na przykład rządzi też pani Meloni. Rządzi pani Meloni, która jest koleżanką pana Morawieckiego, występowała z nim razem na konferencji. I teraz popatrzmy na to, jak załatwia polski rząd interesy, a jak pani Meloni, która jest we Włoszech, jest bardziej radykalna czasami niż rząd PiSu, bo popierała chociażby politykę pana Putina. No to teraz tak. Pan Mateusz Morawiecki mówi, że nie składa wniosku, bo się kłóci z Brukselą. Ale pani Meloni, która kłóci się z Brukselą, jak została premierką, to pierwsze, co zrobiła, to poprosiła, żeby wprowadzić pakt o przymusowej relokacji, dlatego że on jej pasuje, który działa przeciwko Polsce. Więc mamy koleżankę pana premiera, która walczy o to, żeby dla Polski niekorzystne przepisy relokacyjne przyjąć, a w Polsce opowiada, że najlepiej jakby wygrał rząd PiSu. Dla mnie to jest bardzo duża hipokryzja. Dalej, pan komisarz Wojciechowski, który jest z rąk PiSu, komisarzem do spraw rolnictwa, nie umiał przez wiele miesięcy wylobować dobrych interesów dotyczących zboża. Nie umiał załatwić chociażby cła albo kaucji, które by były wprowadzone na granicy, żeby transportować to zboże. Dzisiaj mamy problem wewnętrzny, zewnętrzny, bo i z Brukselą, i z Kijowem. I tak naprawdę pokazuje to, że jak się ma przyjaciół w Europie, to się można załatwić jakieś interesy. Jak się kłótnie tylko wywołuje, to później cię wszyscy zostawiają.
Kto wygra wybory?
Wierzę, że opozycja, ale stawka jest wyrównana. Do samego końca, do ostatniego dnia trzeba walczyć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dzięki i wszystkiego dobrego. Miłego dnia.